Jezus powiedział do swoich uczniów: Wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, słyszeliśmy Jezusa, jak zwraca się do swoich uczniów i mówi im: Wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. Z powodu czego Jezus posłużył się tymi dwoma obrazami, jednym przy drugim? Co światło i sól mają wspólnego? To, co najlepsze u światła, jest jednakowe to, co jest najlepsze w soli. Uszczęśliwić innych, świeca grzeje innych, oświeca, a sama się wypala. Podobnie i sól przenika cały chleb i pokarm, a ona zanika. Nie można jej zobaczyć, ale wszędzie można ją poczuć, że jest smaczna. Jak Jezus powiedział swoim uczniom, że są solą ziemi i światłem świata, wówczas On nie chciał poprzez to ich pochwalić, lecz w ten sposób dał im nakaz. Kto chciałby jedynie swoją duszę posolić z solą Chrystusa, a nie chciałby przekazywać jej dalej, ten nie zasłużył na Królestwo Niebieskie. I to sól, która nie jest wykorzystywana, a jest tylko gromadzona, nie ma z niej korzyści. Tak jak Chrystus przyszedł na świat z powodu zbawienia, sól sama przez się nie jest żadnym pokarmem. Ona jest przyprawą i ma wartość tylko wtedy, gdy miesza się z pokarmem. Tak samo jak i nie ma korzyści ze świecy, która jest umieszczana pod korcem i nie daje światła. Dopiero gdy w taki sposób wykorzystujemy sól i światło, mają one swój sens. Sól miała zawsze jednakowe znaczenie w życiu ludzkim. Pokarm zawsze był niemożliwy do wyobrażenia bez soli. W tamtym czasie była jeszcze bardziej cenna, bo ciężko ją było zdobyć. Ostrzeżenie, że sól nie może utracić swego smaku, jest zrozumiałe, jeżeli mamy na względzie, jak otrzymujemy sól i jakiej była jakości. Na płyciźnie morza lub jeziora, gdy wyparowywała woda, pozostawała warstwa soli, która tam była gromadzona. I ta sól rzadko była czysta, zwykle była wymieszana z ziemią. Jeżeli po ponownym wypłukaniu nie stała się czysta, traciła swój smak i rzeczywiście nie służyła niczemu innemu, jak tylko wyrzucaniu i podeptaniu. To jest mocny obraz w naszym życiu chrześcijańskim. Jeżeli rzeczywiście jest to życie według Ewangelii, to nadaje smak światu. Jeśli nie, to wbrew chrześcijańskiemu imieniu to życie topi się, tracąc smak w świecie i nie jest rozpoznawalny. Drugi obraz w Ewangelii przedstawia tę samą rzeczywistość. Nie trzeba zużywać wiele słów na to, czym jest światło i co światło oznacza w życiu człowieka. Bez niego przed okiem człowieka pozostałyby ukryte piękno Bożych stworzeń. Wszystko odkrywa to przed nami. Jedno ze stworzeń Bożych, źródło światła, słońce. Jednak człowiek nie potrzebuje tylko tego światła, nie jest ono wystarczające, ponieważ gdy ma zdrowe oczy, gdy jest ostre światło, można kroczyć w ciemności błędu. Dlatego człowiek jednakowo potrzebuje światła prawdy, które będzie oświecać pełne życie. Ono zalśniło w całej pełni w Jezusie, który sam o sobie mówi, że jest światłem świata. Dlatego nie ma mocniejszego światła, świecznika, z którego wypływa światło, aniżeli prawda, którą jest Jezus. Młoda dziewczyna skończyła studia medycyny. Przy tym była bardzo piękna i przed nią rzeczywiście było piękne, pełne wyzwań życie. Ale przydarzyło się coś nieoczekiwanego i tragicznego. Doświadczyła wypadku w ruchu drogowym. Jej twarz została zniekształcona, nogi sparaliżowane i była na wózku inwalidzkim. Wytrwale każdego dnia prosiła Boga, by uzdrowił jej nogi, by mogła pracować i pomagać innym. Lecz gdy zrozumiała, że to się nie przydarzy, zaczęła z wózka inwalidzkiego robić to, co mogła. Czyniła to z tak wielkim żarem i zachwytem, że ludzie bardzo szybko to zauważyli. W swojej chorobie dla wielu stała się aniołem pocieszycielem. Później napisała książkę ze wspomnieniami, w której jedno zdanie oddaje całą tajemnicę jej życia. Boże, prosiłam Cię o zdrowe nogi, abym mogła chodzić, a Ty dałeś mi skrzydła, bym mogła lecieć. Dziękuję Ci, Panie. Czy potrzebne jest lepsze potwierdzenie tego, iż każdy może być światłem dla innych? Największa choroba naszej duszy to letniość. Bez smaku. Letniość duszy, wiary. Szatan nigdy nie rzuci nas na ziemię. Zawsze pozostawi nas w połowie, uśpionych, rozchwianych w wierze, bo wtedy najbardziej do niego należymy. Letniość to choroba duszy, która dotyka rozumu i woli. Pozostawiając chrześcijanina bez siły do tego, by żyć radośnie, z pustym, zubożałym wnętrzem. Głównym symptomem tej choroby jest osłabiona wola z powodu lekceważenia swoich codziennych obowiązków i spraw. Chrystus pozostaje oddalony z powodu lekceważenia małych, drobnych uczynków miłości. Tak więc nasze drobne uczynki miłości w codziennym życiu wpływają na naszą walkę z letniością, abyśmy mogli służyć Panu. Letniość rodzi się w beztrosce życia codziennego, a zwykle poprzedzają to niewierności każdego dnia, których jesteśmy świadomi, ale nie odsuwamy ich i one poprzez to wpływają na naszą relację wobec Boga. Ta nieuwaga wobec małych rzeczy, za brak skruchy, za poczynione grzechy, w braku tych celów, które mogłyby przyciągnąć i wprawić w zachwyt w codziennym życiu. Po prostu życie upływa. Przestaliśmy walczyć, by stać się lepsi, a choć jest walka, ona nie bywa skuteczna. Opuszczamy umartwianie, post, i gdy człowiek, ciało, jego obciążone jest zbytnim pokarmem, duch nie może wznosić się ku wyższym obszarom. Gdy istnieje letniość, brakuje również wewnętrzne czczenie Boga podczas mszy świętej. Komunii towarzyszy wielka obojętność z powodu braku miłości i przygotowania. Modlitwa jest zwykle nieokreślona, w roztargnieniu, bez skupienia. Nie ma prawdziwej, osobistej relacji z Bogiem. Rachunek sumienia, który opiera się na czułości, teraz jest lekceważony, ponieważ przestaje się go czynić lub tylko jako rutynę. To jest jakby życie bez sensu, choć być może wydaje się, że nic się nie zmienia. W takim stanie obojętności, bez radości, a to są główne cechy zakochanej duszy. Letni chrześcijanin jest zmęczoną duszą. On bywa zbyt zmęczony, by stać się lepszym. Oblicze Chrystusa blednieje na widnokręgu Jego życia. Dusza widzi Pana jako odległą postać. Wie, że istnieje, że jest gdzieś tutaj, ale z tego nie ma żadnej wewnętrznej korzyści, polotu czy radości. Święty Tomasz podkreśla, że stanie letniości jest smutkiem, z powodu którego człowiek bywa ociężały w realizacji swoich dzieł. Dzieła miłosierdzia są dla niego ciężarem, który ciężko jest mu znieść. Zamiast być motorem, który pomaga w realizacji, w pokonywaniu trudności. Wiele jest soli bez smaku. Zastanówmy się nad tą myślą, czy posuwamy się naprzód na drodze duchowej tak, jak Jezus tego pragnie. Czy strzeżemy modlitwy jak skarbu, który czyni, by nie obumarło nasze życie wewnętrzne, i czy regularnie karmimy nasze życie modlitwą. Gdy miłość staje się chłodna, sól staje się bez smaku, nie służy niczemu, staje się bezużyteczną i jedynie nadaje się na wyrzucenie. Jaka z tego korzyść? Letniość jest często powodem naszej nieskuteczności religijnej, bo i to małe, co powinniśmy czynić, staje się ciężarem, w którym nie ma ducha ofiarności. Prośmy gorliwie Pana, aby obdarzył nas siłą do działania. Będziemy solą ziemi i jeżeli każdego dnia będziemy utrzymywać osobistą relację z Bogiem, jeżeli każdego dnia z coraz większą miłością i wiarą będziemy uciekać się do Chrystusa w Eucharystii Świętej. Miłość od zawsze była i wciąż jest tym, co porusza życie świętych. Ona jest sensem istnienia dla tych, którzy oddają swoje życie Bogu. Miłość dodaje nam skrzydeł, abyśmy pokonali każdą przeszkodę, osobistą lub społeczną. Letniość zatrzymuje się przed każdą najmniejszą trudnością i przeszkodą. Słabość z ziarna piasku czyni całą górę. Przeciwnie temu, Miłość Boża z góry czyni ziarno piasku, przeobraża duszę, daje jej nowe światło, otwiera nowe widnokręgi i czyni zbawienną dla wielu wysiłków. Miłość nie unika wysiłku, ani nie brakuje jej siły, by pokonać trudności. Uciekajmy się z zaufaniem do Królowej Pokoju, która jest doskonałym przykładem na to, jak z miłością odpowiedzieć na powołanie chrześcijańskie, jak być solą ziemi i światłem świata. Niech ona odsunie z naszej duszy każdy cień letniości. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, który w swoim Synu Jezusie Chrystusie pokazał nam drogę zbawienia. Za Kościół, aby był światłem, mądrością i niebieskim znakiem dla ludzi na ziemi. Ciebie prosimy. Za głoszących Ewangelię, aby w swoim głoszeniu jasno przekazywali orędzie zbawienia. Za wszystkie narody i jednostki, aby byli solidarni z ubogimi w potrzebach materialnych. Ciebie prosimy. Za wychowawców dzieci i młodzieży, aby dzięki nim oni wyrośli na uczciwych ludzi i dobrych chrześcijan. Panie, przyjmij nasze modlitwy i wysłuchaj je przez Chrystusa Pana naszego.